Pamiętam takiego Hindusa, przed wielu laty poznałem, Samuela Kamalaisona. On zawsze, jak stał za kazalnicą, to zawsze był bez butów. Bo mówił, że mówi w imieniu Boga i nie może w takim miejscu stać w swoich butach. Tu widzę, że podest zrobiliście. Z tym naszym przejazdem tak trochę nas spontanicznie się rzeczy wydarzyły, bo w ubiegły czwartek jechaliśmy i chyba o 10 w nocy wpadł mi do głowy pomysł, żeby się skontaktować z Adamem i zapytać, jak będziemy wracali gdzieś tam z Niemiec, czy możemy zajechać i być z nami. I dzięki temu jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Wiecie, dobrze jest mieć przyjaciół. Mieszkamy sobie w domku na wyspie. Wczoraj, jak tutaj wracaliśmy, zaczęła się palić jedna kontrolka w silniku i tak sobie pomyślałem, gdybyśmy stanęli, kto byłby gotów przyjechać o pierwszej w nocy i ściągnąć? Wiesz, kto to byłby? Przyjaciel. Pomyśl, gdybyś się znalazł w takiej sytuacji, do kogo byś zadzwonił? Ten, do kogo byś zadzwonił, to wiedziałbyś o tym, że to jest twój przyjaciel. Z drugiej strony pomyśl, czy gdy ty jesteś przyjacielem dla kogoś, czy byłbyś gotów to zrobić? Taki mały test na przyjaźń. Dobrze. Podstawą słowa, które będziemy rozważali, jest Dzieje Apostolskie 17:30. Czytamy Dzieje Apostolskie 17, rozdział 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Kiedy Jan Chrzciciel został powołany, by zwiastować najpierw narodowi i praktycznie narodowi żydowskiemu, wołał, praktycznie zwiastował jedno przesłanie. Pokutujcie, pokutujcie, pokutujcie. Kiedy przyszedł Chrystus, Jan zmienił swoje zwiastowanie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. My prawdopodobnie byśmy zrobili to w odwrotnej kolejności. Najpierw byśmy powiedzieli, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, więc pokutujcie. Gdy przyszedł Chrystus, wiecie od czego zaczął? Co on zwiastował? Pokutujcie. Pokutujcie. Ale zaraz potem mówił o dobroci Boga. Wiecie, co nas doprowadza do pokuty? Nie strach. Do prawdziwej pokuty doprowadza nas dobroć Boga. Dobroć Boga doprowadza do prawdziwej pokuty. Kiedy w Dniu Zielonych Świąt apostołowie zwiastowali, Piotr miał kazanie, ludzie mówią, co mamy czynić. Wiecie, jaka była odpowiedź? Co usłyszeli? Upamiętajcie się, czyli dokładnie pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Kiedy Chrystus wysłał swoich uczniów, by zwiastowali, przesłanie brzmiało krótko. Pokutujcie, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Pokutujcie. Czym jest pokuta? Skoro jest to tak ważne, Jan od tego zaczął, Jezus od tego zaczął, uczniowie o tym mieli to zwiastować, Jezus to czynił, czym jest pokuta? Wokół tego słowa istnieje wiele nieporozumień. Jeśli byśmy zrobili taką sondę na ulicy, poszli z mikrofonem czy z kamerą i zadali to pytanie, czym jest pokuta, jak rozumieją pokutę, to ludzie najzwykle by powiedzieli, jest to, komuś jest przykro z powodu tego, co zrobił. Jest to uczucie pełne żalu i smutku. Większość ludzi tak by definiowało pokutę. Ktoś, kto chodzi do kościoła katolickiego, być może powiedziałby, pokuta to jest, narozrabiałeś, poszedłeś do konfesjonału, masz odmówić na przykład 10 razy jakąś modlitwę, to jest pokuta dla kogoś innego. Ale zwykle ludzie rozumieją pokutę jako uczucie pełne żalu. Kiedy zapytasz człowieka, czy pokutował, tak, było, jest mi przykro z powodu tego, co zrobiłem z powodu moich grzechów. I uwaga, to nie jest pokuta. To, że mi czy tobie jest przykro z powodu moich i twoich grzechów, to wcale nie oznacza pokuty. Pokuta to coś znacznie więcej niż świadomość i poczucie żalu. Wiesz, czym jest pokuta? To odwrócenie się od grzechu i porzucenie grzechu. To jest, w tym jest pokuta. Odwrócenie się i porzucenie grzechu. Jeżeli człowiek się nie odwróci od swoich grzechów, nie może być zaakceptowany przez Boga. Jeżeli nie podejmę decyzji i nie zrobię tej decyzji, odwracając się od swoich grzechów, mój grzech nie może być mi przebaczony. Jeżeli pokuta nie prowadzi do odwrócenia się i porzucenia grzechu, do odwrócenia się od zła i zwrócenia się ku dobru, to nie jest pokuta. To nie jest pokuta. Ludziom bardzo łatwo myśleć o Bogu, że to jest ktoś, kto jest im wrogi. Jaka jest prawda? Bóg nienawidzi grzechu w sposób totalny. Każdy grzech, który znajdzie w życiu moim czy twoim, on jest przeciwko temu grzechowi. Ale wiesz, co się dzieje w tym samym momencie? On mnie kocha. Kocha ciebie. Ale potępi i osądzi każdy grzech, który znajduje się w moim życiu. Ale jest gotów mi go przebaczyć, gdy się zwrócę do niego. I gdy czynię to jako grzesznik, znajduję łaskę i przychylność Boga w tej chwili, gdy do niego przychodzę, odwracając się od zła, które czynię. Znajdujemy wielu ludzi, którym jest przykro z powodu tego, co zrobili. Myślicie, że Kainowi nie było przykro z tego powodu, że zabił swojego brata, zrobił to, co zrobił? Myślicie, że nie było mu przykro, że nie żałował tego? Jak już ochłonął? Ale to nie była prawdziwa pokuta. Dlaczego? Nigdy nie powiedział słów: Boże, przebacz mi to, co zrobiłem. A skąd o tym wiem? Bo nie ma tych słów w Biblii. Nigdy tego nie zrobił. Popatrzmy na Judasza. Nie ma żadnego śladu mówiącego o tym, że upamiętał się i wrócił z powrotem do Boga. Choć z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że było mu przykro z powodu tego, że wydał Jezusa za 30 kawałków srebra. Na pewno miał wyrzuty sumienia. Na pewno nie mógł spać. Na pewno był przepełniony rozpaczą. Ale jednej rzeczy nie było. Nie było pokuty. Pokuta jest zwróceniem się do tego, który nas ukochał i dał za mnie, za ciebie swoje życie. Pokutować to zwrócić się do tego, który tak bardzo mnie kocha, że oddał z mojego powodu swoje życie. Popatrzmy na chwilę na Saula i na króla Dawida. Obaj królowie. Wiemy, że Dawid upadł tak nisko jak Saul, a nawet jeszcze bardziej, bo spadł z większej wysokości, był bliżej Pana Boga, Bóg go bardziej używał. Ale była pewna różnica pomiędzy dwojgiem tych ludzi, pomiędzy jednym i drugim królem. Dawid wrócił do Boga, wyznał swój grzech, doznał przebaczenia. Jak było z Saulem? Zrobił to? Nie było pokuty i Bóg nie mógł naprawić, poukładać jego życia. To było niemożliwe. Nie pokutował. Przez całe Pismo widzimy tę prawdę. Grzesznik pokutuje, Bóg przebacza. Te dwie rzeczy należą do siebie. Pamiętamy celnika z Nowego Testamentu? Przyszedł do świątyni. On przyniósł tam, przyszedł już z czymś, z wielką świadomością swojego grzechu, tego, kim jest, jak bardzo zawiódł Boga. Wiesz, jakie to było ciężkie? Że nie śmiał nawet podnieść oczu w kierunku nieba. Jak wyszedł? Usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony. Było to zwrócenie się do Boga. W jego wypadku była pokuta, było przebaczenie. Popatrzmy na marnotrawnego syna. Jego ojciec nie mógł mu przebaczyć tak długo, dopóki synalek balował, tak? Nie tylko nie mógł, ale nie zrobił tego, chociaż bardzo kochał swojego syna. Nie zrobił tego. Ale gdy wrócił do domu, pełen pokuty, upamiętania, jak zaczniemy czytać tę historię zapisaną przez Łukasza w 15 rozdziale, to zobaczymy, jak szybko ojciec mu przebaczył, jak szybko wypowiedział słowa przebaczenia, jak szybko ubrał go w nową szatę, jak szybko wystawił ucztę z powodu decyzji, którą podjął jego syn. Ale niczego nie zrobił, zanim syn nie pokutował. Żadne dobro nie byłoby rezultatem, gdyby ojciec darował mu w tym momencie, gdy on nie pokutował i nie był gotów odwrócić się od zła, które wykonał, którego dokonał, w którym żył. Żadne błogosławieństwo by nie wypłynęło z tej sytuacji, gdyby ojciec przebaczył, a syn wcale nie miał świadomości tego, co zrobił. Pogardzałby dobrocią i błogosławieństwem swojego ojca. Tak się dzieje między nami a Bogiem. Człowiek nie może otrzymać przebaczenia ani błogosławieństwa od Boga, dopóki nie przyjdzie do Niego pokutując ze wszystkich swoich grzechów, prosząc o Jego przebaczenie i błogosławieństwo. W Biblii często znajdujemy taki zwrot, że Bóg postępuje z nami, jak ojciec postępuje ze swoimi dziećmi. Zwrócę się do tych z nas, którzy są ojcami i matkami. Wyobraźcie sobie, że gdy wy tutaj jesteście grzecznie o godzinie 10, już 11 na nabożeństwie, wasz synalek, który został w domu, dobrał się do waszego pokoju, otworzył gdzieś tam jakiś tam, nie wiem, sejfik, który macie i wziął tam 1000 zł. Ty wracasz do domu, patrzysz, że tu wszystko tak niepodomykane, jak było przedtem, no i pytasz tego swojego chłopaka: Janku, czy wziąłeś te pieniądze? A on mówi: tak, wziąłem sobie. Przebaczyłbyś mu? Gdyby to tak powiedział, ja bym nie przebaczył. Wyobraź sobie, że on jeszcze takim tekstem poleciał: a co to, tylko wasze pieniądze? No co to, wy tylko jesteście w tej rodzinie, a co tylko wy możecie wydawać? Ile wy macie kasy? Ja sobie tylko 1000 zł wziąłem i to pierwszy raz. Przebaczyłbyś? Rodzice nie mogą przebaczyć, dopóki ten człowiek nie zobaczy, że źle zrobił i nie będzie chciał przebaczenia. Rodzice nie mogą i nie powinni tego zrobić. I wiecie, to jest podstawowy problem z grzesznikami. Odwróciliśmy się od Boga, łamiemy Jego przykazania, nie przejmujemy się Jego prawami, ciąży nad nami Boży gniew i nasz własny grzech i dopóki nie okażemy znaków pokuty, nic tej sytuacji nie zmieni. Nawet gdy Bóg oddał już swojego syna, żeby mogło być przebaczenie możliwe. W momencie, w którym zobaczę swoją nikczemność, wrócę do Boga, otrzymam przebaczenie. Grzech zostanie zabrany. Niekiedy ludzie mówią takim tekstem: to mój grzech oddziela mnie od Boga. Wiecie, co tak naprawdę w rzeczywistości oddziela nas od Boga? Nie tyle nasz grzech, ale nasza wola. Nasza duma. Że nie chcemy do Niego przyjść. Chrystus jest gotów zabrać każdy grzech. On umarł za każdy grzech. Gdy o to poprosimy, zapragniemy, to zrobi. Ale jesteśmy tak dumni, że nie chcemy przyznać się, uznać zła, jakie uczyniliśmy. Dlatego nie ma przebaczenia. Dlatego nie ma zmienionego życia. Bóg nie może przebaczyć grzesznemu, zbuntowanemu człowiekowi, gdy ten nie pokutuje. Gdyby Bóg otworzył wejście do miejsca, w którym on jest, do nieba, ludziom, którzy nie pokutowali, to w niebie bardzo szybko wybuchłaby wojna. Mówisz, że to niemożliwe? Bardzo szybko ludzie targnęliby się na Boga. Ludzie, którzy by się tam znaleźli i nie pokutowali. Niemożliwe? Zrobiliśmy już to wobec Jego Syna na Golgocie. Nie możesz żyć pod jednym dachem z kimś, kto kradnie i niszczy wszystko, co jest w zasięgu jego wzroku i rąk. Nie mógłbyś być pod jednym dachem z kimś takim. Musiałbyś kogoś takiego usunąć ze swojego domu. Dlatego w niebie nie będzie żadnego niepokutującego grzesznika. To nie jest miejsce, gdzie jest ich najmniej. Tam w ogóle ich nie ma. Przyjrzyjmy się krótko relacji pomiędzy królem Dawidem a jego synem Absalomem. Wiemy, że Absalom zabił swojego przyrodniego brata Amnona, który zgwałcił jego siostrę Tamar. Król w żaden sposób tego nie ukarał, co powinien zrobić, tego nie zrobił. I w ten czas Absalom bierze sprawiedliwość we własną dłoń, we własne ręce i zabija swojego przyrodniego brata, który zgwałcił jego siostrę. I po tym zabójstwie Absalom musi uciekać przed królem Dawidem. Mija trochę czasu i przyjaciele Absaloma wstawiają się u króla za Absalomem i chcą, żeby mógł wrócić Absalom z powrotem do Jerozolimy. Ale to, co charakteryzuje tego młodego człowieka Absaloma, on nigdy, nigdy nie pokutował z tego, co zrobił. I po pewnym czasie Absalom chce odbudować swoją pozycję w rodzinie, w państwie i wysyła Joaba do Dawida z takimi słowami, cytuję: chciałbym ujrzeć oblicze królewskie, a jeżeli ciąży na mnie jakaś wina, to niech mnie każe pozbawić życia. I wiesz, co zrobił król? Przebaczył. Zrobił najgłupszą, jedną z najbardziej głupich decyzji w swoim życiu. Przebaczył. Bez pokuty. Wiesz, co się stało? W ciągu krótkiego czasu król był banitą, musiał uciekać z miasta i z państwa. Wiesz dlaczego? Przebaczył człowiekowi, który tak naprawdę nigdy nie pokutował. Tak jak powiedziałem, to samo zrobiliśmy jako grzesznicy, targając się na jego syna. Ludzie mówią tak, gdy słuchają tego rodzaju zwiastowania: wierzę w miłosiernego, kochającego Boga. Nie wierzę, że Bóg kogokolwiek potępi. Wierzę, że ostatecznie każdy człowiek znajdzie się w niebie. Słyszeliście taki tekst? Ja nie raz. To myślenie miało swój początek i bierze swój początek w bardzo odległych czasach, przedpotopowych czasach. Czy Bóg zgładzi wszystkich grzeszników? Czy Bóg zgładzi wszystkie kobiety, wszystkich mężczyzn, wszystkie dzieci? Ocali tylko jedną rodzinę przed potopem? Wszyscy byli przekonani co do jednej rzeczy. Jest to niemożliwe. Tak jak teraz większość jest przekonana, że wszyscy znajdą się w niebie. Przyjdzie dzień, kiedy ludzie się przebudzą i odkryją, że zostali bardzo, bardzo boleśnie oszukani przez diabła. Żaden grzesznik, który nie pokutował, nie znajdzie się w miejscu, w którym jest święty Bóg. Bez pokuty, bez odwrócenia się od grzechu, bez porzucenia grzechu. Jest to niemożliwe. Boże Słowo jest jednoznaczne w tej sprawie. Cytuję: pokutujcie i wierzcie Ewangelii. To język Biblii. To przesłanie Biblii. I gdy to powiedziane jest w tak jednoznaczny, dobitny sposób, co mogę myśleć o człowieku, który z założonymi rękoma spokojnie stwierdza: Bóg i tak przyjmie mnie do nieba? Co mogę myśleć o kimś takim? Wyobraźmy sobie, że powołano nowego ministra sprawiedliwości i po kilku tygodniach swojego urzędowania zwołuje konferencję prasową, przyjrzał się, jak funkcjonuje ten system, i mówi tak, takie wydaje oświadczenie na konferencji prasowej: żal mi tych wszystkich osadzonych, Nie powinni tak dłużej przebywać w tych więzieniach, a wśród osadzonych są ludzie skazani za popełnienie najcięższych morderstw. Ale pełen dobroci i współczucia nowo mianowany pan minister sprawiedliwości daje rozporządzenie, na mocy którego za kilka tygodni więzienia opustoszeją. Będzie lżej dla gospodarki. Jak długo taki minister zachowałby swój urząd? Wiecie, kto by najpierw protestował? Ludzie, którzy wierzą w łaskawego Boga, byliby pierwszymi, którzy by się sprzeciwili i powiedzieliby: ci mordercy, przestępcy muszą być ukarani, muszą być izolowani. Gdy tak się nie stanie, w społeczeństwie zapanuje chaos, będzie bardzo niebezpiecznie, nie będzie możliwe normalne życie. Ci by pierwsi protestowali. A jednak ci sami ludzie wierzą w łaskę Boga, że zostanie im okazana niezależnie od tego, czy pokutowali, czy nie pokutowali. To dziwne myślenie. To dziwne myślenie. Nie ulegajmy temu złudzeniu i zwiedzeniu. Jeżeli nie pokutuję, do czego zachęca mnie Pismo, nie ma dla mnie nawet cienia szansy na przebaczenie. Pokuta, żeby było to jasne, nie jest związana z lękiem i strachem. Pokuta nie jest związana z lękiem i strachem. Zwiastowanie, które straszy ludzi tak, aby pod wpływem tego strachu ludzie zapragnęli znaleźć się w niebie, to nie jest biblijne zwiastowanie. Nie można ludziom pokazać horroru piekła tak, żeby się tak przerazili, że zechcieliby być w niebie, żeby uciec przed horrorem piekła. To nie jest biblijne zwiastowanie. Wiesz dlaczego? Bo w ten sposób, tak zwiastując, nigdy nie zmienisz ludzkiego serca. Strach w trwały sposób nie zmienił jeszcze żadnego ludzkiego serca. W niebie nie będzie żadnego niewolnika. W piekle również. W tych dwóch miejscach będą sami ochotnicy, sami wolontariusze. Ludzie, którzy to wybrali. Zastraszenie, strach nigdy nie doprowadziło żadnego człowieka do nieba. Wyobraźmy sobie sytuację. Jesteśmy na pokładzie samolotu, jedziemy do Soczi, lecimy do Soczi, dochodzi do eksplozji w luku bagażowym. Na razie samolot jeszcze nie uległ dekompresji, ale w każdym momencie może się to stać. Jesteś na pokładzie tego samolotu, na pokładzie jest około 220 ludzi i obserwujesz ich zachowanie. Co oni by robili? Przed chwilą była eksplozja w luku bagażowym. Jeszcze nie ma zjawiska dekompresji, jeszcze się samolot nie rozwalił, chociaż może się w drobny mak w każdej sekundzie rozlecieć. Co by robili ludzie? Wołaliby do Boga. Mogę ci to zagwarantować. Raz leciałem samolotem 2 tygodnie po tym, jak podobna maszyna rozbiła się na Okęciu. Ja widziałem, co się działo na pokładzie tego samolotu. Ludzie by wołali do Boga. Byś tak z boku poobserwował i pomyślałbyś, że się nawrócili. Wszyscy. Oni się nie nawrócili. Oni się tylko przerazili. Wyobraź sobie, że mija następne 40 minut i pilot bezpiecznie sadza maszynę na płycie lotniska. Wiesz, jakimi są te osoby, które przed chwilą tak wołały do Boga? Takimi, jakimi były. Poobserwowałbyś przez tydzień ich życie, nic się w tym życiu nie zmieniło. Gdy przerażenie minęło, gdy otrząsnęli się ze strachu, wrócili do dawnego życia, do dawnych zwyczajów. Jest wielu ludzi, którzy leżąc na szpitalnym łóżku złożyło sporo obietnic Panu Bogu, jak wyzdrowieją. Byliście w takich sytuacjach? Ileś, a może sam się naobiecywałeś? Przed Bogiem. Albo w jakiejś kryzysowej sytuacji, nie wiem, w biznesie albo czymś innym. Jak ci Pan z tego wyciągnie, cię wyloguje z tego, to już tego i tego i tamtego nie będziesz robił. Żyjesz w taki sposób, jak mu obiecałeś? Stoisz ze słowami, które wypowiedziałeś? Bardzo często jest tak, gdy poczujemy się lepiej, odzyskamy zdrowie, siły, wyjdziemy z trudnej sytuacji, zapominamy o swoich postanowieniach. To, co w nas jest w momencie kryzysu, to strach, lęk, przerażenie. Nie lubimy tych uczuć. Nie chcemy doznawać takich emocji. Strach to jedno. Pokuta, o której mówię, to zupełnie inna bajka. Zupełnie inna rzeczywistość. To coś całkiem innego. Wiesz, kiedy ma miejsce prawdziwa pokuta? Gdy Duch Święty zaczyna pracować w twoim wnętrzu, w twoim sercu. Przekonuje cię o grzechu. I gdy Duch Święty wkracza na scenę z taką świadomością twojego własnego grzechu, gdy odsłania moją brzydotę, mój grzech, zaczyna się prawdziwa pokuta. Nie żal nad grzechem, nie żal z powodu konsekwencji, ale prawdziwa pokuta. Jeżeli Bóg wyrzucił Adama z Edenu z powodu jednego grzechu, jak możesz spodziewać się, że Bóg pozwoli tobie znaleźć się w tym miejscu z tysiącami grzechów? Co ci daje podstawę do takiego myślenia? Jest rzeczą niemożliwą dla nas, dla człowieka, bym żył bezgrzesznym życiem. Jest wiele rzeczy, które odciąga moje serce, moje myśli od Boga. Mam świadomość, jak powiedział Luther, że raz pokutowawszy, mam ciągle pokutować. Nie ma wśród nas ludzi, którzy nie potrzebują pokuty. Łamiąc jedno z Bożych przykazań, łamiemy je wszystkie, rozrywając jedno ogniwo łańcucha, rozrywamy cały łańcuch. To nie ma znaczenia, ile oczek pękło. Naprawdę. Wystarczy, że jedno pęknie. Człowiek twierdził, że się nawrócił. Ktoś go zapytał, a czy pokutowałeś? Ja nigdy sobie tym głowy nie zawracałem. Wiesz, gdy mówię o nawróceniu człowieka, to mówię o czymś więcej niż o intelektualnej zgodzie na to, na ten fakt, że jest Bóg, jest święty i że jestem Jego stworzeniem i jestem grzeszny. Gdy mówię o prawdziwym nawróceniu, to mówię o czymś więcej niż o takiej świadomości. Niż coś więcej niż chodzi o intelektualną decyzję czy o poruszone emocje. Ludzie się nawracają, chrzczą się, nic się w ich życiu nie zmienia. Coś nie gra. Powiem wam co. Ludzie nie pokutują. Ludzie nie pokutują. Człowiek, który naprawdę się nawrócił, pokutuje i próbuje, jeżeli to jest tylko w jego zasięgu, naprawić zło, które wcześniej uczynił. Którego wcześniej dokonał. Oczywiście nie wszystko będziemy w stanie naprawić. Ale robisz wszystko, co jest w twojej mocy, jeżeli jest. Żebyś naprawił, wyrównał to, co rozwaliłeś. Jeżeli byłeś skłócony z drugą osobą, to idziesz do niej i szukasz pojednania. Jeżeli ukradłeś pieniądze, możesz je oddać. To jest zasada. Gościu pracował w warsztacie samochodowym. Przez lata wynosił narzędzia. Jak się nawrócił, postanowił oddać to wszystko, co ukradł. To jakby od nowa ten zakład wyposażył. Właściciel nie mógł uwierzyć. Ale ten gościu naprawdę pokutował. On naprawdę się nawrócił. Jeżeli tak się nie dzieje, to nawrócenie, twoje nawrócenie na pewno nie jest efektem działania Ducha Świętego. Kiedy człowiek naprawdę przychodzi do Boga, staje się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, pojawia się miłość. Nawet do tych, którzy są jego nieprzyjaciółmi. Stara się zrobić wszystko, co może, żeby naprawić to, co zepsuł. To znaki prawdziwego nawrócenia. Jeżeli nie ma takich widzialnych znaków innego życia, nawrócenia, to nawrócenie takiego człowieka nie pokonało 30 centymetrów odległości, która dzieli jego głowę od jego serca. To się tylko coś tutaj dzieje. Nigdy nie pokonało tego dystansu. To dlatego Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić. Serce musi być zmienione. Musimy narodzić się na nowo. Jeżeli człowiek pokutuje i zwraca się do Boga, nieba i ziemi, to zmiana jest radykalna, totalna, oczywista. Ktoś jest nowym stworzeniem. Jakbym tutaj do was jechał dzisiaj, bo dzisiaj z rana przyjechaliśmy i złapałbym jakąś gumę na autostradzie i powiedziałbym, że użyłem podnośnika, zacząłem zdejmować koło i te nakrętki poleciały mi na środek jezdni. Jechał taki wielki trak 18-tonowy i ja za tymi nakrętkami i on przeze mnie przejechał, ale szybko się pozbierałem, przykręciłem koło i jestem o pierwszej tu do was dojechałem. Uwierzyłbyś taką historię? Jeżeli mi mówisz, że spotkałeś się z Bogiem nieba i ziemi, ze stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, że się z Nim spotkałeś i twoje życie jest takie, jak było przedtem, to ja mam ci uwierzyć, że ty naprawdę Go spotkałeś? Że twoje życie nie zostało zmienione? Ludzie dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy są z Chrystusem i ci, którzy są przeciwko Niemu. Każdy z nas należy do jednej z tych grup. Masz świadomość, która z tych grup jest właściwa i dobra, a pomimo tego do niej nie należysz. Wyobraź sobie, że przenoszę was do Warszawy i mam pojechać do Katowic. Jadę na dworzec centralny, aby złapać pociąg, który o 7:30 odjeżdża do Katowic. Przypadkowo tam w tym, siedzę już w przedziale, widzę, że przechodzi tym korytarzem tego samego wagonu chłopak, mój znajomy, gdzieś tam ze szkoły czy ze studiów. Po krótkim powitaniu mówi, gdzie jedziesz? No ja mówię, że jadę do Katowic. On mówi, chłopie, ten pociąg jedzie do Krakowa. A ja mówię, mylisz się. Ja tu się rozmawiałem z pasażerami. Oni mówią, że on jedzie do Katowic. On mówi, chłopie, co tydzień od 6 lat jeżdżę tym pociągiem do Krakowa. Słysząc te argumenty, wiem, że mówi prawdę. Ale jeżeli zostanę w tym wagonie, zostanę w tym przedziale, to pomimo tego, że chcę dojechać do Katowic, wiesz, dokąd dojadę? Do Krakowa. Zmień pociąg, w którym siedzisz. Nie wystarczy wiedzieć. Podejmij decyzję. Zbierz swoje manatki i wsiądź do właściwego pociągu, który jedzie do wieczności, w której jest Bóg. Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, niezależnie od tego, chcesz, od tego, co chcesz, nie będziesz w miejscu, w którym jest Bóg. Jeżeli człowiek nie pokutuje, jest odwrócony tyłem do Boga. I gdy zwróci się do Boga, to w jego życiu kogoś takiego pojawi się pokój, radość, spełnione życie. Niektórzy ludzie daliby bardzo dużo. Wszystko. Za spełnione, pełne radości, pełne pokoju życie. Niektórzy dają bardzo dużo, żeby dogonić te rzeczy, żeby je mieć. Ciągle gonią, jak takiego uciekającego zajączka i nigdy tych rzeczy nie mogą osiągnąć. Wiesz dlaczego? Bo robią tak, jak taki mały chłopiec, który chciał, żeby cień, który był za nim, chciał go dogonić. Chciał dogonić cień. Nie był za nim. Najpierw był przed nim. Bez przerwy gonił ten cień, a ten cień uciekał. I w pewnym momencie on odkrył, że jak się odwrócił do słońca, to ten cień był za nim. To, co gonił, czego nie mógł doścignąć, nagle było cały czas za nim. Szukasz pokoju, radości, spełnienia. Ciągle gonisz, nigdy nie sięgasz. Wiesz dlaczego? Musisz się zwrócić do Boga, który jest światłem. I nagle te rzeczy, których tak bardzo pragniesz, których tak bardzo chcesz, zobaczysz, że nie musisz ich gonić, łapać. One po prostu są. Są w twoim życiu. Pokój i radość. Przebaczenie. Zaczną być obecne w twoim życiu. Jeżeli jesteś odwrócony do Boga plecami, jesteś pogrążony w ciemności. Nie mów, że Bóg ci nie przebaczy, tylko twoja wola jest barierą, która powstrzymuje Boże przebaczenie dla ciebie. To nie chęć Boga. Twoja wola. Mały chłopiec powiedział w trakcie śniadania nieuprzejme słowa do swojej mamy. I ojciec był świadkiem tego, był razem na tym śniadaniu i powiedział: Kuba, idź przeproś mamę. Chłopiec odpowiedział: nie chcę. Jeżeli nie przeprosisz mamy, to mimo tego, że to się rozpoczął dzień, każe ci się rozebrać i pójdziesz do swojego pokoju. Dopóki nie przeprosisz swojej mamy, będziesz w łóżku. Chłopiec, który już się orientował trochę na zegarku i o tym, że ojczulek za parę minut będzie musiał pójść do pracy, postanowił ojczulka przytrzymać i myślił, że ojciec na serio nie bierze swoich słów. Ojciec poszedł do pracy, ale zanim to zrobił, zaprowadził małego Kubę do jego pokoju. Kuba się rozebrał i znalazł się w łóżku. Ojciec blisko pracował miejsca, w którym mieszkał, więc na obiad przychodził do domu. I myślał, że jak zwykle wróci, to spotka taki znany gwar biegającego chłopaka po mieszkaniu. Nie było tego gwaru. Wiesz dlaczego? Kuba był w łóżku. Rozebrany. Było południe. Ojciec poszedł, pogadał i mówi: zejdź na dół, przeproś mamę za słowa, które wypowiedziałeś. Chłopiec nie chciał. Ojciec go przekonywał, zachęcał, ale do jednej rzeczy go nie mógł zmusić, nie mógł zrobić z nim jednej rzeczy, wiesz, nie mógł go zmusić do tego, żeby poprosił o przebaczenie. Poszedł do pracy. Był pewny, że jak wróci wieczorem, chłopiec już będzie miał najgorsze ze sobą. Był w łóżku. Po tych kilkunastu godzinach. Poszedł ojciec, porozmawiał, poszła mama, porozmawiała. Mały Kuba nie chciał poprosić o przebaczenie. Jest to była najtrudniejsza noc w życiu tych rodziców. Przez 8 godzin, nawet na moment, nie zmrużyli swoich powiek. Czekali na odgłos bosych stóp, które by zbliżyły się do drzwi ich sypialni, i czekali na małe rączki, które otworzą drzwi. Ale nic takiego się nie stało. Minęła cała noc. Matka z rana poszła do pokoju, w którym był chłopiec, zachęcając go do przebaczenia. Odwrócił się głową do ściany. I nawet już nie padły słowa: nie chcę tego zrobić. Ojciec poszedł do pracy. Gdy wrócił na obiad, mały buntownik był w tym samym miejscu, w tym samym łóżku, w tym samym pokoju. I wydawało się, że ten mały gościu wygra tę wojnę. Ale miał mądrych rodziców. Nie chcieli, żeby tak się stało. Tak samo dla nas jest o niebo lepiej, gdy przyjdziemy do Boga, niż z uporem tego chłopca czy jakiegoś maniaka. Będziemy trwali w miejscu, w którym jesteśmy, wobec swojego grzechu i wobec Boga. Nasza własna droga doprowadzi do zniszczenia. Boża droga prowadzi do życia, wiecznego życia. Po południu mama jeszcze raz poszła do pokoju Kuby. Porozmawiała o tym wszystkim, co się stało w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu godzin. I powiedziała: teraz Kuba, powiedz mamo. Mały Kuba powiedział to słowo mamo. A teraz powiedz przebacz. No i mały buntownik powiedział przebacz. I potem powiedziała: a teraz powiedz słowo mi. Mały chłopiec wreszcie powiedział to krótkie słowo. Rzucił się w ramiona mamy i zaczął mówić: mamo, ja to powiedziałem, mamo, ja to powiedziałem. Zaprowadź mnie jak najszybciej do taty, ja też jemu to chcę powiedzieć. Czy powiesz tych kilka prostych słów do swojego Boga? O tym, jak żyjesz. O tym, co robisz z Jego przykazaniami. O tym, jak Go traktujesz. o tym, co zrobiłeś źle i wiesz, że On tego nie akceptuje. Czy się od tego odwrócisz? Grzeszny, grzeszny człowiek przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie, to jest pokuta. To przyjście do Boga ze skruszonym, złamanym sercem i poproszenie, by przebaczył. Nie mów, że nie potrafisz tego robić. To kłamstwo. To mówi twoja uparta wola i twoje uparte serce. Dziś masz szansę, możliwość pojednania się z Bogiem. I chcę, żebyś wiedział, że to nie ty dałeś i dajesz sobie tę szansę. To Bóg ci ją daje. Nie przegap tej chwili. Kapitan Titanica nie wiedział, że góra lodowa, mała góra lodowa, jak mu się w ten czas wydawało, może zatopić niezatapialny statek. Miał szansę, by ocalić ten statek, miał szansę, by ocalić życie setek ludzi. Gdyby wiedział, że za chwilę zginą setki, jeżeli nie tysiące ludzi, z całą pewnością wydałby komendę o zmianie kursu wcześniej. Życie tysięcy ludzi byłoby uratowane. Minęło kilka chwil, nie wiem, z 10-20 minut i było już za późno. Wiesz, co ten człowiek zrobił? Stracił swoją szansę. Twoja szansa. Twój czas. Nazywa się teraz. Nie masz żadnych gwarancji dotyczącej tego, co wydarzy się w twoim życiu w najbliższym czasie. W ciągu godziny, w ciągu dnia, tygodnia. Nie wiesz. Nie znasz przyszłości, tak? Ja jej nie znam. Dzisiaj Bóg w bardzo wyraźny sposób kieruje do ciebie swoje przesłanie. Pokutuj. Pokutuj. I wierz Ewangelii. Stoję tu w autorytecie i poważeniami mistrza, abyś przyszedł do Boga. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia to, co zrobiłeś, to, co wykręciłeś. Nie ma znaczenia, jak bardzo popapranym, pokręconą jest twoja przeszłość. Niech dobry Bóg da ci łaskę powrotu do Ojca. Powstań, będziemy się modlili.